Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch, proszę Państwa, jestem, to jest druga część materiału o trasie północno-wschodniej z The Interi. No, zobaczymy, co tam ciekawego napisano. Na razie same błędy. Żeby to jeszcze były tylko wypaczenia, ale i błędy. Cytuję, do 2024 roku w rozwój przejścia północno-zachodniego zostanie zainwestowane aż 3,7 miliarda dolarów, aż, raczej tylko. Rosja chce, by ta droga morska była dostępna przez cały rok przed rozpoczęciem kolejnej dekady. Dzięki temu może stać się alternatywą dla kanału Suezkiego. No właśnie, kanału Suezkiego. Przynajmniej na wypadek niespodziewanych sytuacji, jak choćby blokada drogi morskiej, tamtej drogi morskiej, przez statek towarowy, jak w przypadku Evergiven. To w ogóle, no, mówiłem w pierwszej części o tym, że to jest zupełnie kretyńskie porównywanie przejścia północno-wschodniego z kilka tysięcy kilometrów z kanałem Suezkim, który ma tam raczej sto kilkadziesiąt. Cytuję. Rosja zamierza zwiększyć ruch przez to przejście północno-wschodnie z około 33 milionów ton ładunków w 2020 roku do 80 milionów ton w 2024. Następnie dąży do podwojenia tego do 160 milionów ton w 2035 roku. I znowu porównanie z kanałem Suezkim. A kanał dla... No ale niech będzie. Dla porównania kanał Suezki pozwala na przepłynięcie miliarda ton ładunków rocznie. No ale to jest rzecz, która jest eksploatowana, oczywiście mówię o kanale Suezkim, od 1870, coś takiego. Aż cytuję, ten szlak północno-zachodni, ja dokładam różne sformułowania, żeby to było czytelne, bo to jest tak tragicznie napisane, że nie ma o czym mówić. Szlak ten będzie rozwijany przez rosyjski koncern Rosatom oraz flotę lodołamaczy. Oprócz rozwoju przejścia północno, właśnie nie zachodniego, tylko wschodniego, Rosja chce również wykorzystać region arktyczny do pozyskiwania zasobów w miarę ustępowania pokrywy lodowej. Prezydent Rosji Władimir Putin uznał ekspansję Arktyki za priorytet strategiczny. Tak, i to wszystko. No więc nie, jednak mimo wszystko nie powinienem był Państwu tego to proponować, ale wiecie Państwo, no nie ma tego słucha, co by na dobre nie wyszło. A tutaj nie znałem tych proporcji, to znaczy 33 miliony ton ładunków w 2020 roku, ma być 80 milionów ton ładunków w 2024 roku, i 160 milionów do 35 roku. Ale kanał Suezki to jest miliard ton ładunków. A no więc po pierwsze, znaczy tak, no tak, jeśli chodzi o te porównania. A nie ma co porównywać drogi południowej z, na razie, mamy 21 rok. Nie ma co porównywać przejścia, znaczy drogi południowej z Azji Wschodniej do Europy i odwrotnie, drogą południową. No po prostu nie ma co porównywać, bo to jest mimo wszystko luksusowa droga, mimo tego trasa, mimo tego nieszczęsnego kanału, w którym będą zdarzały się coraz częściej różnego rodzaju ataki terrorystyczne, ponieważ ten statek, to ten wielki statek towarowy Evergiven, jego stanięcie w poprzek kanału to zwykły akt terrorystyczny, moim zdaniem, służb izraelskich. Lub i amerykańskich. Więc to jest wąskie gardło tego przejścia. Jest jeszcze cieśnina Malakka. Są piraci po drodze, i malezyjscy, i filipińscy, i wszyscy inni po drodze. Więc to przejście południowe jest teoretycznie fajne, ponieważ odbywa się w tropikach w zasadzie. a w każdym razie w klimacie bardzo przyjemnym. Natomiast ma ono, niesie ono ze sobą wiele problemów. I teraz przejdźmy do przejścia północno-wschodniego. Otóż tutaj raczej nie należy się spodziewać piratów, bo myślę, że gdyby takowi się uchowali, gdyby takowi chcieli zaistnieć na północy Rosji, to wcześniej by się popili, zanim by wypłynęli. To oczywiście dowcip. A niestety przykry, ale prawdziwy. Więc piratów nie ma, żadnego takiego wąskiego przesmyku, nie ma jak kanał Suezki, nie da się tego zablokować. To znaczy właśnie, i tu jest pewien problem. Otóż oczywiście wszystko zależy od prawa międzynarodowego, które Rosja, jak Państwo wiecie, lubi naginać do swoich potrzeb. No i jeśli udaje jej się doprowadzić do sytuacji, w której to prawo międzynarodowe będzie mówiło o tym, że cała trasa przejściem północno-wschodnim odbywa się po terytorium Rosji lub może niekoniecznie po terytorium, ale w każdym razie w obszarze nad którym prawo rosyjskie działa, to może być wielki problem. Natomiast ten problem rozwiąże się sam, gdy Rosja się rozpadnie, czego niestety nie prorokuję. Znaczy, nie, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, aby się Rosja rozpadła. Bardzo chciałbym, bardzo niezwykle bym sobie tego życzył, ale to chyba jest raczej nie do zrealizowania. A więc jeśli ta cała trasa, ten cały szlak od cieśniny Beringa na zachód. I lecąc oczywiście, płynąc oczywiście z Azji Wschodniej, będzie pod jurysdykcją rosyjską, to marnie to widzę. No ale wiecie Państwo, to jest jedyne zagrożenie. Znaczy, przepraszam, nie jedyne. To jest podstawowe zagrożenie. Może inaczej, to jest wtórne jednak mimo wszystko zagrożenie w porównaniu z krą i z górami lodowymi. No bo to jednak jest natura. Można Moskwę ogłaskać jakimiś różnymi pieniędzmi w dowolnej ilości, natomiast natury nie da się ogłaskać. Góry lodowe i w szczególności góry lodowe, bo jeśli tylko kra, chociaż jeśli ona ma powyżej 2,5 metra, to nawet najtęższe lodołamacze mają wtedy z nią problem. Ale powiedzmy sobie, że kra nie jest kłopotem dla lodołamaczy, to góry lodowe są problemem oczywistym i to nie tylko dla lodołamaczy. Myślę. A może mniejszym dla lodołamaczy, ale na pewno bardzo dużym dla okrętów, dla statków handlowych. Nawet tych, które są przystosowane do pływania po wodach arktycznych. Cóż ja mogę powiedzieć? Mogę tylko dodać tyle, że chińskie władze od dawna starają się być w obszarze arktycznym, ale o dziwo, nie na Arktyce, raczej nie w Arktyce, a raczej na Antarktydzie. Albowiem Antarktyda jest chyba jakimś bardziej otwartym miejscem. To półkula południowa, na której nie ma ani Rosji, ani Chin, ani Ameryki. Może przede wszystkim Rosji, Ameryki, Kanady i paru innych krajów, mianowicie Islandii, Norwegii, no właśnie, Kanady. Kanady mówię. Xianlongong chyba nazywał się ten pierwszy statek badawczy. To był numer jeden, później jest już numer dwa pływa. A to są wszystko statki, które, znaczy te obydwa statki, pływały przede wszystkim na Antarktydę, ale ostatnio czytałem, słyszałem i Państwu przekazywałem wiedzę, iż one również pływają w Arktyce. Myślę, że w bardzo ograniczonym stopniu, albowiem właśnie tam Rosjanie panują, a Chińczycy są jak zwykle stosunkowo spolegliwym narodem, no i pozwalają sobie chodzić po głowie. Więc jakieś tam przymiarki do tej Arktyki są chińskie. Czy one są duże? Tego nie wiem. Nie interesowałem się tym. Nie znam żadnych chińskich danych. Na przykład ilość statków, która jest przystosowana, chińskich statków, która jest przystosowana do pływania po akwenach Oceanu Lodowatego, czyli właśnie tym przejściem północno-wschodnim głównie, bo północno-zachodnie to chyba w ogóle nie funkcjonuje, jak mi się wydaje. Znaczy nie wydaje dlatego, że Kanada, przez której terytorium musiałyby przepływać te statki, a po prostu nie ma lodomaczy. Takich prawdziwego zdarzenia. Nie ma o czym mówić. Ja powiem tak, że te wszystkie te dane, tutaj 33 miliony ton w 20 roku, no to jest jakaś wartość historyczna. A 80 milionów ton w 24 roku, no to jest prawie potrojenie przewozów. Natomiast myślę sobie, że zmiany klimatu zachodzą na tyle szybko, że to wszystko może się zmieniać dosłownie z roku na rok. Gdzieś w zeszłym roku chyba widziałem na samej północy, na północnych cyplach Norwegii, te 24 stopnie, no więc chyba to się tam nie zdarzyło od bardzo dawna. Od bardzo dawna. Więc jeśli tempo tych zmian klimatycznych będzie tak szybkie, czyli w postępie nie arytmetycznym, tylko geometrycznym, że nie wspomnę o jeszcze większym, no to wtedy te dane mogą być, no już wszystkie, nawet z 30 roku mogą być, 35 roku mogą być historyczne, dlatego że jeśli tylko będzie wystarczająca ilość statków, które będą mogły pokonywać tę trasę, to po prostu ten ruch powoli będzie, ten ruch Chiny-Europa, Europa-Chiny, będzie przenoszony na przejście północno-wschodnie. Ja na razie nie słyszałem o kontenerowcach, które pływają na tamtej trasie. To są różne inne statki masowe, różne masowce, różne inne statki, ale nie kontenerowce. A to właśnie kontenerowce stanowią gro przewozów na trasie Azja Wschodnia, Europa. Słowem, tu wszystko może się zmienić, ale jedno szybko na pewno się nie zmieni. To Rosja ma flotę lodomaczy, a Chiny lub inne kraje po prostu nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.